Proszę pana, czy pan mógł nie zostać aktorem, człowiekiem teatru?
No to jest sprawa jakby do siły wyższej, tak określmy.
Ta siła
Oczywiście
wyższa to jest rodzina?
Rodzina to jest środowisko, w którym człowiek się znajduje, rodzi się, prawda, przebywa swoje dzieciństwo, młodość i tak dalej, ale też nie zawsze w takich rodzinach, bo powiem nieskromnie, nasza rodzina jest rozbudowana teatralnie. Bo
no niemal wszyscy w pokoleniu.
No prawie, tak. Że prawie. Jest dużo aktorów, dwójka reżyserów, bo moja siostra jest również reżyserem. Moje dzieci, moja córka, moje wnuczki gdzieś się interesują już teatrem i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest i sprawa czegoś, co nam wiekuisty zsyła, dając nam talenta różnorakie i nie zawsze w takich rodzinach aktorskich czy artystycznych rodzą się talenty, które mogą pójść tą samą drogą.
Ten klimat musi być, to znaczy coś
tak, klimat
nienachalnego, ale tak, jakiegoś niezwykłego.
Na pewno klimat, przebywanie w teatrze, ta atmosfera to jest taki jakby ekwiwalent na starcie dany od razu, prezent, w którym się znajdujemy. To tak jak w rodzinach naukowców, czy
lekarzy,
pisarzy,
prawników,
lekarzy, prawda, gdzie są książki, gdzie dzieci obcują z literaturą. To jest im dane na starcie, ze względu na wiedzę rodziców i tego, co rodzice stanowią. Potem jakby życie płynie i człowiek dorasta i dokonuje wyboru.
Czasami decyduje drobiazg. Obydwaj potrafimy podać przykłady całych klanów rodzinnych w różnych profesjach, gdzie ktoś wykonuje jednak zupełnie inny zawód. Ja zauważyłem, że bardzo często jest tak, że jakiś jeden element, jeden epizod z życia, czasami jedna scena w przypadku aktorów, albo coś zaobserwowane zza kulis, gdy się jest dzieckiem, albo coś zobaczone w garderobie i otwiera się jakieś światło, jakaś szuflada.
Tak, tak. No oczywiście, że tak. I to jest ta wspaniała misja różnych dziedzin, w których człowiek funkcjonuje, bo może znaleźć się w teatrze jako dziecko, prawda, i zobaczyć magiczny spektakl, który pozostaje w myśli i to go inspiruje i potem go rozwija i on zaczyna się tym interesować i idzie w tym kierunku lub powiedzmy, nie wiem, no, przeczytana książka czy obejrzany film. Tak. To wszystko są takie impulsy. Ten moment, ta chwila, w której człowiek się znajdzie, irracjonalna.
Pan sobie ona przypomina taki moment ze swojego życia?
Oczywiście, że tak, bo wyrastając jakby w atmosferze teatralnej i ten cały rozrzut moich różnych zainteresowań od grania na gitarze elektrycznej, pobierania nauk, poprzez szkołę baletową, doprowadził mnie, że mogłem pójść na spektakl Henryka Tomaszewskiego, czyli uznanego
wspaniały
na całym świecie
w tancerz,
teatru,
tak,
pantomimy we Wrocławiu. Rzeczywiście to był teatr światowy i mogłem kupić bilet już jako taki nastolatek, no, 12-letni chłopiec, mogłem pójść do teatru. Po raz pierwszy zobaczyłem spektakl pantomimy, takiej innej, bo oczywiście znałem etiudy Marcela Marceau i tak dalej. I ten teatr zrobił na mnie tak olbrzymie wrażenie, że ja poświęciłem potem 6 lat jako aktor pantomimy. To mnie wciągnęło. Potem oczywiście mój ojciec był człowiekiem teatru, moja mama była człowiekiem baletu. Potem poszedłem inną drogą. Poszedłem do teatru dramatycznego, do ojca ukończyłem studia aktorskie i tak dalej, i tak dalej. Potem zainteresowania się reżyserią, ale te wszystkie jakby dotknięcia w różnych dziedzinach, powiedzmy, teatru, miały też wpływ na tak zwane wykorzystanie tych umiejętności i wrażliwości na scenie.
Ale też można powiedzieć, że jest pan takim trochę niespokojnym duchem teatru. I choreografia, i muzyka, i aktorstwo, i reżyseria. Szuka pan ciągle swojego miejsca. No może w tej chwili już trochę mniej, ale kiedyś tak.
Tak, tak. Ja myślę, że wie pan, no artysta jest, jeżeli on jest uśpiony, tak czuje się wygodnie w fotelu, to jego wrażliwość jest uśpiona. Artysta powinien być ciągle w ruchu, poznawać nowych ludzi, nowe formy, no nie wiem, niezależnie od tego, jaki zawód artystyczny wykonuje.
Zmieniać także miejsca pobytu, zamieszkania?
Oczywiście, że tak, oczywiście. I ja zawsze byłem ciekawy innych dziedzin. Jak już wszedłem do teatru, to ten teatr mnie wciągnął jako aktora, potem zacząłem grać w filmach, robić też spektakle, jakieś choreografie do różnych spektakli. to był taki łód szczęścia, może odpowiedniego człowieka spotkałem na swojej drodze, no to był Jurek Gruza, który znając mnie z różnych takich zawodowych moich umiejętności, zaproponował mi współpracę reżyserską i choreografię do Skrzypka na dachu w Gdyni. I od tego się zaczął w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I od tego w zasadzie zaczął się mój wybór w stronę reżyserii, bo ja równie dobrze mogłem pójść drogą aktora filmowego, bo od Austerii zacząłem mieć propozycje głównych ról w filmach, serialach, również w filmach zagranicznych.
No mówimy o filmie Jerzego Kawalerowicza.
Tak, mówimy o filmie Jerzego Kawalerowicza, ale film mnie trochę nudził, dlatego że to jest długie oczekiwanie, takie siedzenie, czekanie.
Gotowość innego rodzaju.
Tak, tak. A ja lubiłem zawsze dynamiczną pracę i potem jakby moje życie i dotknięcie reżyserii dawało bardzo fajne efekty końcowe, artystyczne. I miałem ciekawe propozycje, więc poszedłem tą drogą, nie korzystając z tego bonusa, jaką dał mi Jerzy Kawalerowicz w Austerii i inni reżyserzy, żeby pójść drogą aktora filmowego.
Reżyser w spektaklu teatralnym to właściwie, to będzie ryzykowne porównanie, ale powiem, to Pan Bóg właściwie. To jest człowiek, który decyduje o wszystkim.
To nie jest tak aż do końca, bo jeżeli reżyser nie ma narzędzi i bardzo dobrych współpracowników, którzy tworzą z nim spektakl, to może być Peter Brookiem, wybitnym reżyserem i niczego nie osiągnie. On musi mieć orkiestrę, która dobrze gra, nie fałszuje.
Czyli sam pomysł, koncepcja, wizja to za mało.
To za mało. Oczywiście, że on decyduje i jest generałem spektaklu, ale wokół siebie skupia grono realizatorów, od scenografów, kompozytorów, szefów muzycznych, choreografów, kostiumologów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te składowe zgrzytają, to wtedy nie powstanie spektakl magiczny czy jakiś wspaniały. To też decyduje o inscenizacji, o tym wszystkim, czym energetycznie i treściowo ten spektakl jest nasycony. Musi mieć orkiestrę, musi. No to powstaje teatr, który ma swoje znaczenie na mapie kulturalnej danego kraju, czy w świecie, czy w Polsce.
Proszę pana, komu potrzebny jest dzisiaj teatr?
No ja myślę, że teatr był potrzebny, jest potrzebny i zawsze będzie potrzebny. Historia świata wskazuje od zarania, od ludów pierwotnych do tego czasu teatr przetrwał. Oczywiście w różnych formach. Teatr jest niezniszczalny, dlatego że znajdujemy w nim azyl. Pewną taką enklawę, gdzie możemy uciec też od okropieństw, które zsyła nam rzeczywistość, jak wojny, kłopoty, inne rzeczy, że my możemy wejść do tego azylu, do tego raju i coś przeżyć, odgradzając się na godzinę, półtorej, dwie od rzeczywistości. Z moich obserwacji, ja przecież w zasadzie nie wychodzę z teatru, widz, który jest największym recenzentem, jeżeli przychodzi do teatru i potrzebuje tego teatru, to on weryfikuje, co chce zobaczyć, stanowi też jakby, czy sztuka zejdzie z afisza, czy nie. Z moich obserwacji frekwencja w teatrze, w teatrach w naszym kraju, a przecież też jeżdżę za granicę, wzrosła od lat 90., gdzie ludzie uciekli trochę od teatru, konsumując i łapiąc chciwie jakby oddech pierwszego powietrza kapitalizmu, prawda?
Powiedziałbym wolności.
Wolności, ale wtedy wszystko było dozwolone, bo byli zachwyceni, że mogą pójść do nowo wybudowanego McDonalda i skonsumować tam hamburgery. I nawet miałem ciekawe pytanie dziennikarza na ten temat. Panie Janie, ten świat jakby troszkę poszedł w inną stronę. Strasznie społeczeństwo ruszyło w stronę tych takich konsumpcyjnych rzeczy jak galerie handlowe, amerykanizm, no tego typu rzecz. Ja powiedziałem, to jest jakby taki oddech wolności. Ludzie chcą zobaczyć te dobra, które nie zawsze były osiągalne ze względu na zamknięte granice, brak kontaktu z innymi krajami, ale potem jak oni się nasycą, kupią sobie jakiś ciuch, to intuicyjnie będą potrzebowali teatru i innych rzeczy. I tak się stało. Bo to nie jest prawda, że ludzie odchodzą od teatru. Nie. Przynajmniej z moich obserwacji widzę, że na ciekawe propozycje teatralne ludzie walą i kupują bilety. I nawet to są bilety jak na kieszeń przeciętnego Polaka.
No dość drogie.
Dość drogie. Bo jeżeli w Warszawie bilet kosztuje 100, 150 zł, 80 różnie, no to już jest jakaś suma, jak człowiek idzie z całą rodziną. To jest wydatek.
Panie Janie, ale mam pytanie takie. Z jednej strony rzeczywiście widz szuka oddechu, ucieczki, szuka tego azylu. No ale z drugiej mam wrażenie, że jednak chce zobaczyć takie lustro. To znaczy to, co na scenie, to także chce przełożyć na rzeczywistość. Także szuka współczesnych tematów na scenie. Tego, o czym się mówi, tego, co jest problemem dnia dzisiejszego.
Oczywiście, że tak. Taki teatr jest potrzebny. Tylko opisywanie rzeczywistości, jaką niesie nam ulica, film dokumentalny, reportaż jest nieprzekładalny, jest nieznośny w teatrze. To znaczy ja uważam, że należy pokazywać problemy, które dotykają współczesnego świata w sposób nowoczesny, korzystając z technik różnych, ale teatr jest zawsze metaforą nawet dokumentu. Bo wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, no powiedzmy, zrobić spektakl 1:1, który ukazuje selekcję na rampie w Oświęcimiu. Rozstrzeliwanie, doły, krew, zapach prochu i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzecz w teatrze staje się nieznośna. Tak jak zmiany pampersów, robienie kupy na scenie, to jest obsceniczne. Jeżeli nada się temu metaforę, a jest masę reżyserów znakomitych młodego pokolenia, średniego, bo już o Jarzynie i Waldikowskim i innych, to już można powiedzieć, że to
klasycy.
Jest czy Klata, Jan Klata, to już są średniego pokolenia. Ale jest grono wrażliwych ludzi, nie hochsztaplerów, którzy przekładają tę rzeczywistość naszą. Absolutnie teatr ma misję i powinien takie rzeczy artykułować, ale w formie metafory, bo to jest inny świat. Jeżeli to jest tylko dla efektu, żeby zaskoczyć i szokować widza, to są puste naboje i hochsztaplerka.
Oczywiście żaden reżyser nie przyzna się do tego, że zrobił to tylko i wyłącznie dla efektu.
No absolutnie, że tak. No, wie pan, hochsztaplerstwo, od kiedy teatr funkcjonuje, istniało i istnieje. Zapożyczenia. Wszystko w teatrze już było. Nie może reżyser ogłaszać, że on robi sztukę i to jest jego manifest, bo on pokazuje wszystkie bebechy sceny, pozbawiając ich kotar, kurtyny, pokazując maszynerię, kaloryfery i tak dalej.
Tu widzowie się dzielą. Są tacy, którzy na stojąco oklaskują takie widowisko i tacy, którzy po pierwszym akcie wychodzą trzaskając niemal drzwiami. No to też mam dylemat, bo może ja nie odebrałem, może ja nie zrozumiałem, może ja nie jestem wrażliwy.
Żyjemy w demokracji, teatr też jakby...
To wszystko wolno, tak?
Wszystko wolno, ale chacun a son goût, to jest sprawa gustu i wyczucia. Oczywiście, że nie można robić za wszelką cenę, robić lukrowane spektakle, które będą się wszystkim podobać, bo nie będą się wszystkim podobać. Dobrze, że widz ma prawo wyboru. Jeżeli lubi taki teatr, to nie wychodzi ze spektaklu, ale z moich obserwacji wynika jedno. Jeżeli się robi spektakl kontrowersyjny, który jest napompowany tym, o czym tutaj jest mowa, i to nic nie znaczy, widz nie kupuje takiego towaru. Przychodzi bardzo małe grono ludzi, których to może frapować, i potem sale wieją pustkami teatralne.
Ewentualnie życie festiwalowe jeszcze przed takim
spektaklem. Tak, no festiwalowe, jeżeli dyrektor artystyczny festiwalu dopuszcza tego typu spektakl. Trudno jest określić, co jest hochsztaplerką, a co nie. Co jest kiczem, a co jest na pograniczu. Trudno jest dokonać selekcji jakiejkolwiek artystycznej, bo to jest cenzurowanie sztuki, prawda? I wyznaczać kanony. Do tego momentu wolno, do tego nie. Wolno wszystko. Wolno wszystko. Ale czy taki teatr kontrowersyjny, nieartystyczny, efekciarski przynosi jakąkolwiek korzyść widzowi, który przychodzi do teatru. Dlatego ja powiedziałem, że to widz weryfikuje powodzenie realizacji.
Porozmawiajmy przez chwilę jeszcze na temat pana spektakli, bo co tu dużo mówić. Pan jest producentem, reżyserem i choreografem widowisk, które są przebojami. To są spektakle, które żyją w repertuarach teatrów przez wiele, wiele lat. Biją rekordy zainteresowania i powodzenia. Ja tylko wspomnę z rzeszowskiego podwórka Sztukmistrza z Lublina i Piaf. Jak się taki przebój tworzy?
To jest dosyć trudne pytanie. Powiem panu naprawdę, jak ja to widzę, jak ja to czuję. Bardzo ważna jest intuicja, jeżeli człowiek pracuje w zawodach artystycznych, i wyczucie, oczywiście coś, co jest bliskie duszy i sercu, w przypadku reżysera, że on szuka tematu, który jego frapuje i ciągnie. I stworzenia z tego tematu spektaklu teatralnego. Rzeczywiście jest wielość spektakli, które do dzisiaj cieszą się powodzeniem. Mogę powiedzieć, że jestem takim cichym Guinnessem polskim w wymuszaniu na mnie jako na reżyserze powtarzania pozycji, które przynosiły dużą popularność i napęd widza do teatru.
To proszę powiedzieć, ile razy zrealizował pan, czy też został pan przymuszony, zostańmy przy tej formule, by zrealizować Sztukmistrza z Lublina?
No, w Polsce zrobiłem 8 realizacji.
W 8 różnych teatrach?
W 8 różnych teatrach. I tu kuriozum, bo zrobiłem dwukrotnie Sztukmistrza we Wrocławiu, gdzie była prapremiera. I potem taki wybitny impresario niemiecki, Landgraf, który ściąga olbrzymie musicale, balszoj, balety, opery do Niemiec i do krajów niemieckojęzycznych, zamówił u mnie wersję Sztukmistrza właśnie na te kraje. Ja go zrobiłem w moim bywszym teatrze muzycznym, gdzie dyrektorowałem, z orkiestrą. Zrobiona została wersja niemiecka z polskimi wykonawcami. Przyjechała aktorka, która tego tekstu nauczyła. Pojechaliśmy, ja mówię o fenomenie, że to można też tak. Pojechaliśmy do Wittenberga na premierę w dużym, olbrzymim teatrze. Na 3000 miejsc odbyła się premiera i przez 4 sezony ten spektakl 3-krotnie w sezonie wyjeżdżał po krajach niemieckojęzycznych, wzbudzając sensację wśród niemieckiej i zachwyt publiczności nie tylko urodą, inscenizacją i tego, co jest muzyką Koniecznego i songami Agnieszki Osieckiej i aktorstwem, ale również, że polscy aktorzy grają po niemiecku. Może troszkę akcent, ale to ich po prostu zachwycało, że ci aktorzy dokonali trudu ze znakomitym efektem. No ale wracając do ilości, no to powiedzmy ta wersja wrocławska druga z wyjazdami. Bardzo sobie mile wspominam wersję izraelską, graną w Jidysz Spieltheater, czyli w języku Jidysz, w którym pisał Singer.
Tak. No to trochę zawieźliście państwo samowar do Tuły, tak?
Tak. Sztukmistrz był wielokrotnie nagradzany i za granicą, i w Polsce, ale też i inne spektakle powtarzałem, tak jak pan wywołał Piaf. No Piaf też chyba zrobiłem 8 razy i wszędzie on robił duże wrażenie, ale to jest sprawa obsady, znakomitej aktorki, która umie zagrać i zaśpiewać to. Oczywiście i inscenizacji i innych rzeczy, które warunkują, że taki spektakl może przyciągnąć widza i robi wrażenie. I ja mam to szczęście, że w teatrach zawsze szukam maksymalnie na wysokim poziomie obsady i w zasadzie w mojej karierze reżyserskiej intuicja do aktora nigdy nie popełniłem pomyłki obsadowej raz, ale to nie w głównej roli, gdzie musiałem wycofać aktorkę z wielką przykrością, ale zawsze trafiałem intuicyjnie wybierając i też przesłuchując aktorów do ról, taką obsadę, która gwarantowała, że oni dobrze będą się czuli w swoim nowym ubraniu skrojonym, no i że staną na wysokości zadania energetycznie, intelektualnie i postaciowo do danej roli. I to jest cała tajemnica.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Jan Szurmiej był gościem programu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.